Rozdział 26. Pierścienie i kamienie. Lorkin aż podskoczył przy przebudzeniu, gdy noga ześlizgnęła mu się pomiędzy dwa materace i dotknęła lodowatego kamienia. Przewrócił się na posłaniu i wbił wzrok w sklepienie jaskini. Przez ścianę lodu przesączało się światło, rzucając na wszystko chłodny, błękitny blask. Przyglądając się uważniej, można było dostrzec miejsce, w którym mroźne powietrze na zewnątrz tworzyło mgiełkę pod wpływem kontaktu z ciepłem postawionej przez Tywara osłony. Tywara. Odwrócił się, by popatrzeć na nią, jak leży częściowo przykryta kocem. Koc nie był potrzebny, gdyż powietrze wewnątrz osłony ogrzane było za pomocą magii. Mimo to Lorkin musiał przyznać, że okrycie dawało poczucie ochrony, które docenił, gdy na zewnątrz gwizdał i wył wiatr. Jego umysł nie mógł pozbyć się wrażenia, że jest zimno i należałoby się okryć. Jednak jego ciało doceniło brak ubrania u Tywary. Pragnął jej dotknąć, ale powstrzymał się. Im szybciej się zbudzi, tym szybciej będą musieli się rozstać. Leżał więc i patrzył na nią, mając nadzieję, że jej widok na zawsze zapadnie mu w pamięć. Wrócę, powtarzał sobie. Gdyby ojciec miał taki powód jak ja, z pewnością też by wrócił. Od czasu rozmowy z królową zdrajców zastanawiał się, czy między nią a ojcem coś było, ale uznał, że to mało prawdopodobne. Ich kontakt trwał bardzo krótko, a do tego jeszcze dzieliła ich dość duża różnica wieku. Być może przez pierścień z krwawym klejnotem nawiązała się między nimi jakaś więź. Jeżeli jednak tak było, to śmierć córki królowej najwyraźniej ją zerwała. Zadumał się nad krwawym klejnotem. Teraz, gdy jego twórca nie żył, był bezużyteczny. Mimo to królowa się go nie pozbyła. Być może symbolizował umowę, którą zawarła za Karinem. Jaka była jej rola w tej umowie? Czego nie dało jej się spełnić, a co teraz miała nadzieję osiągnąć, wysyłając Lorkina do domu? Może chodziło o przymierze pomiędzy naszymi krajami. Musiałaby wówczas przekonać do tego swój lud. Niełatwe zadanie, ale wtedy była młodsza i być może nie zdawała sobie sprawy, jakie to trudne. Tywara otworzyła oczy. Lorkin zaś poczuł przygnębienie. Kiedy jednak uśmiechnęła się do niego, od razu poprawił mu się nastrój. Odwróciła się ku niemu i przez chwilę się całowali. Kiedy już miał nadzieję, że dojdzie do czegoś więcej, odsunęła się i wstała, zrzucając z siebie koc. Popatrzyła na lodową ścianę i westchnęła. Za długo spaliśmy, powiedziała i zaczęła się ubierać. Powinnam była ruszać z powrotem, gdy tylko minęła burza. O tej porze roku nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie kolejna. Lorkin zaczął się o nią martwić, a świadomość, że była potężnym magiem i z pewnością poradzi sobie w burzy, wcale mu nie pomagała. Wstał i zaczął się ubierać. Często podróżujesz o tej porze? Pokręciła głową. Jeżeli mogę tego uniknąć, to nie. Spojrzał na nią surowym wzrokiem. Cieszę się, że mogę spędzić z tobą trochę więcej czasu. Ale jeśli ma to oznaczać, że nie dotrzesz bezpiecznie do domu, to nalegam, żebyś już wracała. Roześmiała się, po czym uśmiech szybko znikł z jej twarzy. Przysunęła się do niego i mocno pocałowała. Ty też bądź ostrożny. Droga przez góry jeszcze się nie skończyła. Będę, powiedział. Wiesz, w Krali też mamy śnieg i górzyste tereny. Uniosła brwi. W których nigdy nie byłeś poza podróżą do Sahaki w porze, kiedy nie ma śniegu. A niech to. Nie powinienem był ci o tym mówić. Pokręciła głową i odsunęła się, podchodząc do sanek. Wytłumaczyć ci jeszcze raz, jak dotrzeć z powrotem do Arvis? Zapytała, pakując maty i sztućce po posiłku, który zjedli ubiegłego wieczoru. Dojść z sankami doliną do chaty myśliwych. Zostawić je tam i dotrzeć do drogi. Niewolnicy będą na mnie czekać, żeby zaprowadzić mnie do miejscowego majątku i stamtąd zorganizują dla mnie transport. Zgadza się. Jeżeli z jakiegoś powodu miałbyś ich nie spotkać, to szukaj posiadłości, przy której rosną cztery duże drzewa po obu stronach drogi wjazdowej. Nie powinieneś trafić na żadnego Ashakiego. Raczej nie podróżują o tej porze roku. Jeśli jednak byś trafił, to powiedz, kim jesteś i poproś o zawiezienie cię z powrotem do domu gildii. Ze względów politycznych powinni udzielić ci pomocy. Choć w jej głosie brzmiała pewność siebie, w oczach dało się dostrzec niepokój. Co może mi się przytrafić w najgorszym wypadku? Pytał sam siebie. Ashaki mogą odłożyć na bok polityczne zobowiązania, stwierdzić, że teraz jestem zdrajcą i nie chronią mnie żadne dyplomatyczne prawa i zechcieć mnie zabić. Ale zapewne nie zrobią tego, dopóki nie spróbują przeczytać moich myśli. Potarł podstawę kciuka w miejscu, gdzie pod mięśniem znajdował się kamień blokujący czytanie myśli. Cały czas lekko swędziało, choć wyleczył nacięcie. Tywara doradziła odpowiednie miejsce, gdyż nowo umieszczone kamienie często powodowały swędzenie i nierzadko widywało się niewolników pocierających podrażnione dłonie. Nie miał zbyt wiele czasu, by nauczyć się przekazywania czytającemu nieprawdziwych myśli. Wątpię, czy udałoby mi się długo odpierać atak Ashakiego, nawet z pomocą magii Tywary. Gdyby zauważył, że czytanie myśli nie przynosi rezultatów, mógłby spróbować tortur, żeby wyciągnąć ode mnie informacje. Nie wiem, czy i jak długo bym wytrzymał takie tortury. Lepiej, żeby nikt mnie nie widział, zanim dotrę do domu gildii i znajdę się pod opieką ambasadora Danyla. Zrobię, co w mojej mocy, żeby nikt mnie nie zauważył, zapewnił ją. Tym razem nie szuka nas połowa waszych szpiegów, pokiwała głową. Mimo wszystko uważaj, komu ufasz. Może i frakcja Kali została osłabiona, ale wciąż są wśród zdrajców osoby, które ci nienawidzą za to, co zrobił twój ojciec. Nie zrobią niczego, co zagrażałoby azylowi, ale mogą uprzykrzać ci życie. Wzruszył ramionami. Spałem już w dziurach w ziemi, poradzę sobie z brakiem wygód. Po chwili nachmurzył się. Tak się zastanawiam. Czy to dobrze, że tylko Kalia wie, jak uzdrawiać za pomocą magii? Tywara uniosła brwi. Królowa na pewno wolałaby, żeby było inaczej, ale nie mamy wyboru. Ty mogłabyś mieć, gdybym nauczył cię uzdrawiania, zanim wrócisz. Jej źrenice lekko się rozszerzyły, po czym uśmiechnęła się i pokręciła głową. Nie, Lorkinie. Nie ma na to czasu. Moglibyśmy zostać jeszcze jedną noc. Uśmiechnęła się szeroko. Brzmi kusząco, ale muszę już iść. Są jeszcze inne powody, dla których muszę szybko wracać. Fakt, że Kalia ma nad nami tę małą przewagę, to jedyne, co zadowala jej frakcję. Nikt nie musi o tym wiedzieć, zachichotała. Zarala przewidziała, że możesz to zaproponować. Naprawdę? Poczuł się dziwnie dotknięty. Czy był aż tak przewidywalny? Tak. Kazała mi odmówić. Tywara podniosła sznurek od sanek i podała mu. Chodźmy. Podeszli do wyjścia i wyszli na zewnątrz, gdzie wszystko pokrywał świeży, nienaruszony śnieg. Jasne światło poranka sprawiało, że wszystko było oślepiająco białe. Zbocza doliny były strome i znajdowały się blisko siebie, lecz w miarę jak szli na wschód, dolina się rozszerzała. Widział ścieżkę, po której do niej zeszli i inną wąską drogę schodzącą na jej dno oraz zamarzniętą rzekę. Odwrócili się do siebie. Popatrzyli sobie w oczy. Żadne się nie odezwało. Po chwili usłyszeli odległy grzmot i spojrzeli na niebo. Byli zbyt głęboko w dolinie, żeby zaobserwować nadchodzącą pogodę. Tywara zakleła pod nosem. Pójdę pierwsza, żebym nie zrzucała na ciebie śniegu, powiedziała. Spróbuj dotrzeć do chaty myśliwych przed następną burzą. Skinął głową. Odeszła, odpychając śnieg za pomocą magii. Patrzył na nią, czując, jak każdy jej krok tworzy między nimi niewidzialną więź. Nie oglądała się i nie był pewny, czy jest rozczarowany, czy czuje ulgę. Kiedy doszła do szczytu ściany, zatrzymała się. Spojrzała w dół, podniosła rękę i pomachała. Był to jednak raczej ponaglający gest niż pożegnanie. Wyobraził sobie jej głos i wyraz twarzy. Na co czekasz? W drogę. Zaśmiał się i ruszył doliną, pozbywając się śniegu ze ścieżki w ten sam sposób, co ona. Kiedy dotarł na dno kotliny, spojrzał w górę. Tywara zniknęła. Poczuł dziwną pustkę. Po chwili jego wzrok przykuła ściana lodu, pokrywająca jedną stronę jaskini, w której spędzili ostatni dzień i noc, i zaparło mu dech w piersi. Była to utworzona z zamarzniętej wody zasłona. Wodospad, pomyślał. Piękny. Żałował, że nie ma jej obok i nie może tego zobaczyć. Ale zapewne już kiedyś tędy podróżowała i widziała to miejsce. Mimo wszystko miło byłoby podziwiać takie widoki z nią. Westchnął. Nie ma sensu żałować, że nie jest inaczej. Musi teraz odłożyć na bok romantyzm i skupić się na powrocie do Kyralii. Czekają go ciężkie i niebezpieczne dni, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ma przed sobą ważne spotkania i negocjacje. Odwrócił się i pociągnął sanie w kierunku domu. Podróż w dół do kanionu zdawała się jeszcze niebezpieczniejsza niż droga w górę. Znacznie trudniej było nie zwracać uwagi na przyprawiający o zawroty głowy spadek po jednej stronie, a na ostrych zakrętach, zamiast ściany, na której można by skupić wzrok, podróżujący mieli przed sobą całą dolinę. Ahati podróżował z zaciśniętymi ustami i był jeszcze bardziej milczący niż poprzednim razem. Tajent mówił zadziwiająco niewiele. Nikt nie chciał odwrócić się w siodle, by spojrzeć na innych, na wypadek, gdyby ruch miał wytrącić konie z równowagi i miałyby się potknąć nad urwiskiem. Dzięki temu Danyl miał wiele godzin na rozmyślanie o tym, czego dowiedział się od Duna. Było już późno, gdy poprzedniej nocy dołączył do Ahatiego i Tajenda, spędziwszy wiele godzin na słuchaniu i spisywaniu legend i opowieści strażniczki. Przekazał im, czego się dowiedział o kamieniach magazynujących i z ulgą poinformował, że ich stworzenie jest tak trudne i niebezpieczne, że kamienie zdolne do przechowywania ogromnych ilości mocy należały do rzadkości. Nie wspomniał o tym, że zdrajcy mieli klejnoty, dzięki którym można blokować czytanie myśli i podsuwać czytającemu obrazy, które spodziewa się zobaczyć. Ukrycie takiej informacji przed Ahatim wywoływało poczucie winy. Wiedział jednak, że czułby się znacznie gorzej, gdyby mu o tym powiedział i przyczynił się do śmierci tysięcy niewolników i buntowników. Choć Danyl pogardzał zdrajcami za porwanie Lorkina, to przecież młody mag nie został zabity, dlatego z pewnością nie zasługiwali, by ich za to ścigać i mordować. Poza tym istniało wiele strategicznych powodów, dla których należało chronić wiedzę na temat tworzenia magicznych kamieni. Gdyby Ashaki wydobyli te sekrety od zdrajców, były wróg Kyralii jeszcze bardziej urósłby w siłę i nie byłby już tak skłonny do zmiany swoich przyzwyczajeń, aby stać się częścią krain sprzymierzonych. Duna powierzyli Danylowi informacje w nadziei na przymierze. Być może zgodzą się podzielić swoją wiedzą dotyczącą kamieni w zamian za co innego. Ale co moglibyśmy zaoferować im w zamian? Zastanawiał się. Ochronę? W jaki sposób krainy sprzymierzone miałyby chronić Duna, jeżeli dzielą ich ziemie należące do Ashakich, a większość magów gildii nie posługuje się czarną magią? To niemożliwe. O ile mu było wiadomo, w Kyralii nie było jaskiń pełnych kamieni, a zatem wiedza na temat tworzenia klejnotów byłaby dla gildii równie bezużyteczna. Z drugiej strony może takie jaskinie są gdzieś w Elaine lub innych krainach. Być może taką jaskinią jest grota kary ostatecznej. Miał jednak co do tego wątpliwości. Była zbyt symetryczna, by mogła powstać naturalnie. Podejrzewał, że zbudowano ją lub wykuto w skale, a kryształy umieszczono na ścianach później. Duna wiedzieli, że krainy sprzymierzone nie zapewnią im skutecznej ochrony. Chcieli handlować. Dostarczaliby gildii magiczne kamienie, kiedy ich jaskinie odrodzą się po ataku zdrajców. To gildia musi znaleźć coś, czego w zamian mogą chcieć Duna. Strażniczka opowiedziała mu, jak zdrajcy zawsze próbowali zniszczyć lub ukraść wszelkie magiczne kamienie, które Ashaki zdobyli od plemion, i ostrzegła, że zdrajcy będą dążyć do udaremnienia handlu z Kyralią. Duna zwykle nie pozwalali swojemu ludowi zabierać kamieni z sekretnych kryjówek. Trzeba by było znaleźć sposób na ich transportowanie, który nie wzbudzałby podejrzeń wśród zdrajców ani Sahakan. Taka ostrożność ze strony zarówno Duna, jak i zdrajców wyjaśniałaby, dlaczego Ashaki praktycznie całkowicie zapomnieli o istnieniu tych przedmiotów. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy ukrywali je w swoich posiadłościach. Może przekazują swoim potomkom wiedzę o tym, jak ich używać, a może zapomnieli, że mają w swoim posiadaniu coś więcej niż tylko piękną biżuterię. Skoro gildia zapomniała, że kiedyś posługiwała się czarną magią, możliwe, że Ashaki zapomnieli, że ukradli plemionom Duna magiczne klejnoty. Danel miał nadzieję, że tak jest, bo w przeciwnym razie przewiezienie kamieni z ziem plemion Duna do Krali bez wiedzy Ashakich byłoby jeszcze trudniejsze. Wystarczy, że odkryją jeden transport i jako dyplomata Danel znajdzie się w niezręcznej i niebezpiecznej sytuacji. Gniew Ahatiego będzie wtedy jego najmniejszym zmartwieniem. Nie miał jeszcze okazji, by skontaktować się z administratorem Osenem. Kusiło go, żeby spróbować po powrocie do namiotu, ale nie chciałby Ahati pomyślał, że nazbyt śpieszno mu, by przekazać przełożonym uzyskane informacje. Szczególnie, że dowiedział się, iż kamienie magazynujące nie stanowią zagrożenia, a pozostałe wiadomości dotyczyły wyłącznie jego badań. Co teraz? Pytał sam siebie. Musiał przyznać, że nie podoba mu się perspektywa skupienia uwagi na innych sprawach, gdy zaledwie kilka kroków dzieli go od śmiertelnie niebezpiecznego urwiska. Przewodnik zapewniał ich, że końmi nie trzeba kierować. Znają drogę i, tak samo jak jeźdźcy, chcą uniknąć upadku. Muszę po prostu zaufać, że mój wierzchowiec nie wyczuje, że odbiegam myślami gdzieś daleko i nie zrzuci mnie dla zabawy. Choć do tej pory konie były krzepkie i łagodne, spotkał już w życiu tyle przekornych zwierząt, że cały gatunek podejrzewał o złośliwe poczucie humoru i skłonność do zrzucania jeźdźca, gdy ten przestaje skupiać się na jeździe. Przezwyciężając niechęć, sięgnął do kieszeni szat po pierścień Osena, założył go na palec i zamknął oczy. Osenie, Danylu, możesz swobodnie rozmawiać? Mam kilka informacji do przekazania. Czekamy na rozpoczęcie przesłuchania, ale mam odrobinę czasu. Może się jednak okazać, że będę musiał niespodziewanie przerwać. Postaram się mówić jak najszybciej. Danel opisał swoje spotkanie z członkami plemienia i strażniczką oraz ich propozycje. Bardzo interesujące. Emocje Osena były ledwie wyczuwalne, niczym dźwięk odległych wibracji. Kamień, który blokuje czytanie myśli i przekazuje fałszywe obrazy. Danel poczuł rozbawienie i odrobinę frustracji. Oczekiwał od Osena większego zainteresowania propozycją handlu z Duna. Tak jak powiedziałem, jeżeli Ashaki i Sahakański król się o tym dowiedzą, zaczyna się przesłuchanie. Wybacz, Danylu, muszę kończyć. Zdejmij pierścień. Otworzywszy oczy, ambasador zdjął pierścień i włożył go z powrotem do kieszeni. Nurtowały go wątpliwości. Czy Osen zrozumiał wagę tego, co właśnie usłyszał? Czy dostrzegł potencjał w handlu z plemionami Duna? I co ważniejsze, czy pojął niebezpieczeństwa wiążące się z takim handlem i z sytuacją, w której Ashaki dowiedzieliby się o kamieniach blokujących czytanie myśli? Muszę ufać, że jest tego świadomy, albo będzie, gdy znajdzie chwilę, by się nad tym zastanowić. Danel odepchnął od siebie wątpliwości. Naprawdę chciałbym z kimś o tym porozmawiać, ale nie mogę tego zdradzić nawet Tajendowi. Nie teraz, gdy został ambasadorem Elaine. Jedyna osoba w Sahace, z którą mógł porozmawiać o kamieniach, to Lorkin. Ale on był teraz dobrowolnym więźniem zdrajców, gdzieś daleko w górach. Rada gildii rozbrzmiewała głosami oczekujących na rozpoczęcie przesłuchania osób. Stojąc z boku części frontowej, Sonea spojrzała w górę ku starszym magom i zauważyła u nich tę samą mieszankę zmartwienia i niecierpliwości, która narastała w niej samej. Gdzie jest Osen? Dlaczego nie ma jeszcze Naki i Kallena? Stojąca obok Lilia wyglądała na nieświadomą rosnącego napięcia. Wzrok młodej kobiety skupiony był gdzie indziej. Na jej twarzy malowały się smutek i rezygnacja. Bardzo dorosła przez te kilka miesięcy, zadumała się Sonea. Zmieszana, oszołomiona dziewczyna, której myśli Sonea czytała po zabójstwie mistrza Leydena, była naiwna i krótkowzroczna, jak niemal każdy, kto zdecydowałby się eksperymentować z czarną magią, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Trzeba przyznać, że była otumaniona Nilem i kompletnie zadurzona. Wystarczyłaby jedna z tych rzeczy, by skusić większość nowicjuszy do zrobienia czegoś, czego później by żałowali. Lilia jednak dojrzała. Nauczyła się, że w pewnym momencie należy się zatrzymać i spróbować przewidzieć skutki swoich działań. Przestała też tak bardzo ufać ludziom. Kiedy zgodziła się uciec z Lorandrą, dokonała wyboru, mając świadomość, że kobieta może zawieść jej zaufanie. Choć wybór okazał się błędny, dla niej była to największa szansa na ocalenie przyjaciółki. Chciała poświęcić własną przyszłość, a może nawet życie, by odnaleźć Naki, a to robi wrażenie. Szkoda tylko, że nie zaufała mi w kwestii Lorandry. Ale może to moja wina, bo nie przekonałam jej, że robię wszystko, co w mojej mocy, by odszukać Naki. A robiłam niewiele, przyznała Sonea. Zostawiła tę sprawę Kallenowi. Drugi raz nie popełniłaby tego błędu. Nawet Cherry nie chciał mi powiedzieć, że znalazł Lilię. Zapewne ochraniał nas obie. Skoro o czymś nie wiedziałam, to nie czułam się w obowiązku, by się tym zająć. Martwi mnie jednak, że wysłał Lilię na ratunek Naki. Czyżby nie przyszło mu do głowy, że Naki może nie chcieć ratunku? Gdybym tam się nie pojawiła, Naki by ją zabiła. Nie mogła przestać się zastanawiać, czy Cherry miał zamiar zatrzymać Lilię dla siebie. Czy dziewczyna by się na to zgodziła? Jeśli zaś chodzi o Naki, jedynym przestępstwem, do którego się przyznała, była nauka i używanie czarnej magii. Zrobiła to z powodu tej samej lekkomyślności, która popchnęła do tego kroku Lilię. Jej opowieść o szantażu i pracy dla złodzieja była nie do końca spójna. Sonea, Dorian i Nikea słyszeli, jak mówiła Lilii, że orientuje się w sytuacji. Być może Naki porzuciła myśl o ucieczce z półświatka i doszła do wniosku, że tylko tam mogła liczyć na jakąś przyszłość, nawet jeśli dostałaby rozkaz zabicia Lilii. Najwyraźniej czymkolwiek zagroził jej złodziej, gdyby nie zgodziła się dla niego pracować, nie było to zabicie Lilii. Czym w takim razie ją szantażował? Kallen nie wspomniał o tym ani słowem. Gdy nowicjuszki opuściły spotkanie starszyzny w gabinecie Osena, Kallen powiedział, że Naki obwinia gildię za położenie, w jakim się znalazła, i za to, że zmuszając ją, by żyła poza gildią, pozostawiono ją samą sobie i narażono na szantaż oraz kontakt z przestępcami. Sonea podejrzewała, że wiele osób będzie współczuło Naki z tego powodu, choć podobnie jak Lilia nauczyła się czarnej magii przez lekkomyślne eksperymenty, została zmuszona do pracy dla złodzieja. Sytuacja Lilii była trochę bardziej wątpliwa. Uciekła celowo i przy okazji uwolniła Lorandrę. Mogłaby się spierać, że to Lorandra ją do tego przekonała, ale to zniweczyłoby pozytywny aspekt jej poświęcenia dla przyjaciółki. Mimo wszystko sam fakt, że jedynym motywem postępowania Lilii było odnalezienie Naki i że jej się udało, zaskarbi jej przychylność wielu osób. Obie młode kobiety znały czarną magię. Gdyby gildia postanowiła je za to ukarać, mogły się spodziewać co najmniej więzienia. Problem polegał na tym, że blokada ich mocy zawiodła. Sonea wiedziała, że zdaniem niektórych magów stało się tak z powodu jej błędu. Chcieliby, żeby tak było, dlatego w to wierzą, pomyślała. Bez wątpienia następnym razem będzie to zadanie Kallena. Nie wierzyła, że mu się uda. A co się stanie, jeżeli i jego blokada zawiedzie? Jeżeli okaże się, że mocy czarnego maga nie da się zablokować, to co się stanie z dziewczętami? Nadal mogą zostać uwięzione, ale ich strażnicy będą musieli być magami i... Boczne drzwi po drugiej stronie otworzyły się. Po sali nerwowo rozejrzał się nowicjusz. Kiedy jednak jego wzrok padł na Sonee, wyprostował się. Wskazał na nią, potem na Lilię, a następnie skinął na nie dłonią. Serce na chwilę zamarło jej w piersi. Czyżby Kallen miał jakiś problem z Naki? Sonea spojrzała na Lilię, która najwyraźniej zauważyła nowicjusza i wyglądała na zmartwioną. Chodź ze mną, powiedziała. Pomruk głosów przycichł, gdy przechodziły przez salę. Nowicjusz był wysokim, mizernym młodzieńcem, który najpierw się ukłonił, a po chwili pochylił się ku Sonei i powiedział jej coś na ucho. Czarny magu Soneo, administrator życzy sobie, by przyprowadzić Lilię do jego gabinetu. Sonea skinęła głową. Podeszła do drzwi, a Lilia podążyła za nią i wymknęły się do wielkiego holu. Panująca tam cisza robiła dramatyczne wrażenie po hałasie w Radzie Gildii. Sonea gestem wskazała Lilii, by trzymała się obok niej, po czym ruszyły w kierunku frontowej części uniwersytetu. Kiedy doszły do holu wejściowego, skręciła pod łukowato sklepionym przejściem w prawo i zatrzymała się przed drzwiami gabinetu Osena. Otwarły się do wewnątrz, gdy zapukała. Ulżyło jej na widok stojących tam spokojnie Kallena i Naki. Czarny mak spojrzał na nią, ale wyglądał na równie zaciekawionego i zmartwionego jak ona. Na twarzy Naki malowało się znudzenie. Czarny magu Soneo, rzekł Osen. Właśnie dowiedziałem się czegoś bardzo interesującego i chciałbym coś wyjaśnić, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Zwrócił się do Kallena. Naki, proszę, zdejmij pierścień. Dziewczyna natychmiast rozejrzała się wokoło. Przycisnęła dłonie do piersi, jedną z nich przykryła drugą i patrzyła to na administratora, to na Kallena. Nie, to pierścień mojego ojca. Jedyna pamiątka, jaka mi po nim pozostała. Osen uniósł brwi. Poza całą posiadłością i wszystkim, co do niego należało. Oczywiście oprócz pewnej książki zawierającej instrukcje na temat czarnej magii. Kallen chwycił Naki za rękę. Opierała się, więc odciągnął schowaną dłoń od jej drugiej dłoni. Coś odbiło i załamało światło. Sonea usłyszała, jak Lilia nagle wciąga powietrze. Odwróciła się do dziewczyny. Co to jest? To pierścień, który leżał w gablotce razem z książką. Spojrzała na Soneę. Mówiła, że był własnością jej babki i ma magiczne właściwości. Kallen ściągnął pierścień z palca Naki i podał go Osenowi. Administrator uważnie mu się przyjrzał. Założył go sobie na palec, a przez jego twarz przebiegł błysk koncentracji. Po chwili wzruszył ramionami i zdjął pierścień. Nie widzę w nim nic magicznego. Oczywiście, że nie, powiedziała z wymuszonym uśmiechem Naki. To była tylko stara, szalona kobieta, która uwielbiała historyjki dla dzieci. Osen rzucił jej surowe i taksujące spojrzenie, a uśmiech zniknął z jej twarzy. Podniósł wzrok na Kallena. Przeczytaj jej myśli. Zarówno Kallen, jak i Naki zamarli. Kallen wyglądał na zaskoczonego, Naki zaś powoli zbladła. To ona pierwsza się ocknęła. Nie, powiedziała gniewnie, szarpiąc za trzymającą ją rękę. Ile razy chcecie wdzierać do mojego umysłu? Mężczyźni wymienili spojrzenia. Osen przybrał bardziej surowy wyraz twarzy, po czym skinął głową na Kallena, dając mu do zrozumienia, by kontynuował. Kallen przysunął do siebie Naki. Zaczekajcie! Krzyknęła z paniką w głosie. Czy nie wystarczy, że zostałam porwana przez złodzieja, który zmusił mnie, żebym dla niego pracowała? Czy nie wystarczy, że mój ojciec został zamordowany? Wolną ręką wskazała na Lilię. Przez nią? Powinniście ponownie przeczytać jej myśli. Powinniście. Jeżeli nie masz nic do ukrycia, pozwól Kallenowi przeczytać myśli, powiedział Osen. Nie! Krzyknęła Naki. Skuliła się, odsuwając się od Kallena. Jestem w żałobie. Nie chcę, żebyście to oglądali. Zostawcie mnie w spokoju. Zakryła twarz wolną dłonią i zaczęła szlochać. Kallen zmarszczył brwi. Ku zaskoczeniu Sonei spojrzał na nią z pytającym wyrazem twarzy. W jego oczach dostrzegła opór. Odwróciła się w kierunku Osena i lekko ją zmroziło, gdy nie dostrzegła u niego żadnych oznak współczucia. Wyciągnął rękę, złapał wolną dłoń Naki i oderwał ją od jej twarzy. Nie było na niej łez. Naki wpatrywała się w nich kolejno rozszerzonymi ze strachu oczami. Zrób to, Kallenie, powiedziała cicho Sonea. Dziewczyna próbowała z nim walczyć, używając magii, ale walka nie trwała długo. Kiedy złapał ją za skronie, Sonea spojrzała na Lilię, by sprawdzić, czy się nie wystraszyła. Młoda nowicjuszka jednak obserwowała wszystko w napięciu, ale ze spokojem. Po długiej chwili ciszy Kallen puścił Naki z westchnieniem oburzenia. Spojrzał na Osena. Twoje podejrzenia były słuszne. Pierścień ukrywa prawdziwe myśli i wspomnienia noszącej go osoby. Osen spojrzał na pierścień, zaciskając usta w ponurym triumfie. Co ukrywała? Kalen wziął głęboki wdech i wypuścił powietrze. Rzeczywiście nauczyła się czarnej magii, zanim poznała Lilię. I zrobiła to celowo. Nie znosiła ograniczeń, jakie nakładali na nią ojciec i gildia. Chciała być wolna i robić, co jej się podoba. Jego twarz spochmurniała. Zaprzyjaźniła się z Lilią i nakłoniła ją do nauczenia się czarnej magii, aby móc zabić Leidena i skierować podejrzenia na inną osobę. Odurzyła Lilię i wtarła w jej ręce krew, by to ją uznano za winną. Ze współczuciem spojrzał na Lilię, a potem znów na Osena. Zainspirował ją Skellin, którego podziwia za to, że tak długo nie daje się złapać. Nie przewidziała, że jej moce zostaną zablokowane, ale blokadę łatwo było ominąć. Podejrzewam, że na czarnego maga nie zadziała żadna tradycyjna blokada. Później Naki znalazła złodzieja, który chciał nauczyć ją, jak przetrwać w półświatku, w zamian za magiczne przysługi. Kalen spojrzał na Naki z pogardą. Przyprowadził jej ludzi, za którymi nikt by nie tęsknił, żeby mogła się wzmocnić i dopilnował, by ciał nigdy nie odnaleziono. Sonea wpatrywała się w dziewczynę, a oburzenie wywołane jej bezdusznymi manipulacjami i zabiciem ojca przerodziło się w odrazę. Jak mogła to zrobić? Zabić ludzi, którzy nie chcieli nikomu zaszkodzić. Naki stała sztywno z założonymi rękami, a jej usta wykrzywiał nadąsany grymas oporu. Wszystko po to, żeby mogła robić to, na co ma ochotę. Soneo, powiedział Osen. Odwróciła wzrok i spojrzała na niego. Podniósł pierścień. Spróbuj przeczytać moje myśli. Zamrugała zaskoczona, po czym zrozumiała, co miał na myśli, gdy ponownie założył go na palec. Podeszła do niego, położyła mu dłoń na skroniach i zamknęła oczy. Skierowała ku niemu całą świadomość, ominęła jego mechanizmy obronne i odszukała myśli. Wykryła silną osobowość, ale nieliczne myśli, które wychwyciła, były niejasne i fragmentaryczne. Na powrót przywołując świadomość, otworzyła oczy. To dziwne. Twoje myśli były nieskładne, jakbyś miał problem, żeby się skupić. Uśmiechnął się lekko. Myślałem o Lorlenie. Przyjrzała mu się w zamyśleniu. Przez lata podziwiał byłego administratora i pracował z nim, a jego śmierć była dla niego wielkim ciosem. Bez magicznej ingerencji nie mogłaby nie zauważyć tych myśli i towarzyszących im emocji. Nie odczuwałem tego samego rozproszenia, gdy za pierwszym razem czytałem myśli Naki, zauważył Kallen. Ani ja. Potwierdziła Sonea, odwróciwszy się do niego. Być może potrzeba pewnego talentu lub umiejętności, by posługiwać się tym pierścieniem. Z tego, czego się dowiedziałem, dokładnie o to chodzi, powiedział im Osen. Uśmiechnął się, gdy oboje na niego spojrzeli. Ambasador Danyl odezwał się do mnie, gdy przygotowywałem się do przesłuchania. Odkrył, między innymi, istnienie kamieni blokujących czytanie myśli. Z powodu tylu nieścisłości pomiędzy tym, co przeczytaliście w umysłach Naki i Lili, postanowiłem przed rozpoczęciem przesłuchania sprawdzić, czy dziewczyna nosi taki klejnot. Co teraz zrobimy? Zapytał Kallen. Zaczniemy przesłuchanie, odparł Osen, patrząc na Naki. Spojrzała na niego wilkiem. Zwrócił się do Sonei. Najpierw wrócicie ty i Lilia. Ja przyjdę za chwilę z Kallenem. Skinęła głową. Ruszył do wyjścia i ku jej zaskoczeniu wyszedł z gabinetu za nią i Lilią, zamykając za sobą drzwi. Zanim pójdziecie, powiedział cicho. Przeniósł wzrok Sonei na Lilię i z powrotem, dając im do zrozumienia, że zwraca się do obu. Nie wspominajcie na razie nikomu o pierścieniu. Odwrócił się do Sonei. Postaw barierę ciszy i powiedz starszym magom, że Kallen przeczytał myśli Naki po usunięciu blokady, która to uniemożliwiała. Powiedz im, że szczegóły poznają po przesłuchaniu. Kiwnęła głową i na znak Osena ruszyła naprzód z Lilią przy boku. A zatem odezwała się Lilia, gdy wchodziły do wielkiego holu. Skoro Naki jest winna zabójstwa z użyciem czarnej magii, Sonea poczuła przebiegający po plecach dreszcz. Karą będzie egzekucja. Spojrzała na Lilię i zalała ją fala współczucia. Wybrała zdecydowanie nieodpowiednią dziewczynę jako obiekt uczuć. Lilia nie tylko miała złamane serce, ale dowiedziała się, że osoba będąca obiektem jej pożądania mordowała innych, chciała obwinić ją za swoje uczynki, a potem próbowała ją zabić. A teraz jej przyjaciółkę prawdopodobnie czeka egzekucja. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Muszę mieć ją na oku. Dziewczyna odwróciła wzrok. Król może ją ułaskawić, powiedziała Sunea. Lilia zaśmiała się gorzko. Tak się nie stanie, Sunea westchnęła. Rzeczywiście to mało prawdopodobne. Kiedy dotarły pod drzwi rady gildii, uświadomiła sobie coś jeszcze i przystanęła, a jej serce nagle przepełniło przerażenie. Kto w takim razie przeprowadzi egzekucję?